Szlachetne zdrowie.
Dziś w tej audycji mówimy o tętniakach. O tętniakach, które są poniżej głowy, bo na początku nie powiedzieliśmy, że tętniak lokalizuje się nie tylko w tej części korpusu, tak to nazwijmy, i niżej, ale także mogą być tętniaki w głowie. Jednakże tymi tętniakami zajmuje się inna specjalizacja.
Tak,
właśnie.
Tym się zajmują neurochirurdzy i ja już w tym temacie jakby nie czuję się kompetentny.
Chirurg naczyniowy, gościem dzisiejszego programu, Adam Płoński. Panie doktorze, w takim razie zacznijmy od tego najczęściej występującego tętniaka aorty brzusznej. Jakie są objawy?
Często te tętniaki przebiegają bezobjawowo. Tak jest najczęściej. I pacjent o tym dowiaduje się w sposób przypadkowy podczas właśnie badań obrazowych wykonywanych z innych powodów.
No dobrze, ale jak długo się rozwijają tak bezobjawowo? No kiedyś jest początek, coś tam się dzieje, przyrasta, rozwarstwia się. No to proces
jest. Nie wiemy, jak długo to trwa. U każdego jest inaczej, w zależności od czynników ryzyka. To, co rozmawialiśmy o zmianach miażdżycowych, które są wynikiem palenia tytoniu. Rozmawialiśmy na temat właśnie nadciśnienia tętniczego, które ma bardzo duży, zgubny wpływ na poszerzanie się takich tętniaków. A więc jeżeli te czynniki ryzyka będą współistniały ze sobą, więc rozwój takich tętniaków będzie szybszy niż bez tych czynników ryzyka.
A jeśli chodzi o tętniaki aorty brzusznej, to jakie to są najbardziej istotne czynniki ryzyka? Czyli jak ktoś ciężko fizycznie pracuje, to może być powód?
Między innymi tak. Jeśli się złożą jeszcze dodatkowe czynniki, jak palenie papierosów, jak nadciśnienie, wtedy mamy, tak, jest to też czynnik ryzyka.
Skoro nie ma żadnych objawów, to może właśnie te pierwsze objawy nadciśnienia, czy też jakieś inne objawy, które nie muszą od razu świadczyć o tętniaku aorty brzusznej, powinny skłonić do wizyty i zbadania się ultrasonograficznie.
Ale rzeczywiście, każdy pacjent, każdy człowiek, jeszcze nie pacjent załóżmy, każdy mężczyzna, który skończył 60 lat życia i który kiedykolwiek palił papierosy, powinien w tym okresie wykonać sobie badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, tak, żeby stwierdzić, czy wszystko jest tam w porządku, czy też nie ma poszerzeń aorty.
No a jeszcze jakie inne ewentualnie sygnały, które się pojawiły, czyli problemy z sercem?
Te choroby współistnieją. Choroby sercowo-naczyniowe idą w parze, a więc chorzy ze zmianami w tętnicach wieńcowych, z chorobą wieńcową, również powinni sobie badać co jakiś czas właśnie jamę brzuszną, żeby stwierdzić, czy nie ma tam poszerzeń aorty.
Wiem, że dobrzy specjaliści, mówię o nefrologach na przykład, są w stanie ręcznie wyczuć, czy są jakieś zmiany związane z tętniakiem aorty brzusznej, przy okazji właśnie zwracania uwagi na te swoje pola, czyli na nerki.
Oj, to nie tylko nefrolodzy, to właściwie każdy lekarz. Każdy lekarz, a szczególnie lekarz pierwszego kontaktu, powinien w pewnym wieku pacjenta przebadać. Powinien przyłożyć swoje ręce do jamy brzusznej i zbadać tą jamę brzuszną, ponieważ pierwszym badaniem jest badanie fizykalne, badanie ręczne i podczas takiego badania bardzo często możemy wyczuć tętnienie, za szerokie tętnienie aorty. Szczególnie możemy to łatwo wybadać u osób w miarę szczupłych. U osób otyłych będzie to utrudnione, natomiast u osób szczupłych jak najbardziej da się wybadać aortę oraz jej poszerzenia. Czasami pacjenci sami określają, że wyczuwają w czasie pozycji, jak są w pozycji leżącej, wyczuwają drugie tętnienie. Mówią, że określają to jako drugie serce w jamie brzusznej. I sami z tym zwracają się do lekarza. Oni sami już wykrywają tego tętniaka. Tym bardziej lekarz powinien to zrobić.
Ale czy wtedy, kiedy wyczuwamy właśnie to tętnienie, ten puls dodatkowy, to czy to już wtedy jest tętniak, czy to może być normalne, że wyczuwamy, że po prostu tam jest ta aorta?
Oczywiście, że nie zawsze jest to tętniak. Osoba szczupła, u osoby szczupłej możemy wyczuć tętnienie prawidłowej aorty. Natomiast często jest to jednak poszerzenie. Ze względu na to, że mamy poszerzenie tej światła naczynia, tej aorty i sami możemy palpacyjnie stwierdzić, że jest to uwypuklenie, które stanowi tętniaka.
No dobrze, wykryliśmy, że jest tętniak. Są pewne granice, w których podejmujemy się leczenia. Kiedy jest konieczna operacja, a kiedy można lub nawet trzeba po prostu leczyć zachowawczo?
W początkowym okresie, kiedy wymiary aorty nie są jeszcze kwalifikujące się do operacji, leczymy zachowawczo. Czyli najważniejsze jest to, żeby zmienić tryb życia takiego pacjenta, żeby zaprzestał palić papierosy. Trzeba unormować ciśnienie krwi, uregulować cukrzycę, jeśli takie schorzenia występują, po to, żeby ten rozwój tego tętniaka był spowolnić jak najbardziej. W leczeniu właściwie nie ma leczenia jako takiego zachowawczego, jeśli chodzi o farmakoterapię. Mówi się o stosowaniu beta-blokerów, które spowalniają rozwój tych tętniaków. Zostało to udowodnione w przypadku aorty piersiowej i można to też zastosować w przypadku aorty tętniaków w aorcie brzusznej.
A jeśli jest potrzebna operacja, to co decyduje, kiedy ją trzeba zrobić?
Wymiary takiego tętniaka, wymiary oraz objawowość, ponieważ tętniaki bezobjawowe, jeśli mówimy o aorcie brzusznej, to tętniaki bezobjawowe operujemy wtedy, kiedy średnica aorty przekracza 5-5,5 cm. Dlaczego powiedziałem 5 czy 5,5? Ponieważ inne są troszeczkę kryteria a propos kobiet i mężczyzn. W przypadku kobiet naturalnie ta średnica aorty jest najczęściej troszeczkę mniejsza, a więc u kobiet operujemy bezobjawowe tętniaki, które przekraczają, średnica przekracza 5 cm, natomiast u mężczyzn powyżej 5,5 cm.
A skąd się wzięły te liczby?
Te liczby są związane z ryzykiem pęknięcia takiego tętniaka. Tak jak powiedziałem na wstępie, o tętniaku aorty możemy mówić wtedy, kiedy ta średnica przekracza 3 cm. I te tętniaki, które mają średnicę trochę powyżej 3 cm, właściwie nie pękają. Czyli nie mamy ryzyka związanego z istnieniem takiego tętniaka. Udowodniono, że podczas bardzo szeroko zakrojonych badań randomizowanych w wielu ośrodkach, że te tętniaki poniżej 5-5,5 cm, ryzyko ich pęknięcia jest poniżej 5%. A więc skoro to ryzyko poniżej 5% jest porównywalne z ryzykiem operacji, bo ryzyko operacji tętniaka to jest właśnie rzędu planowego, rzędu 5%. A więc skoro ryzyko pęknięcia nie przewyższa ryzyka operacji, więc nie operujemy.
Jasne. A jeśli chodzi o samo już pooperacyjne leczenie, czyli no wiadomo, że w jaki sposób trzeba tę krew tam przesyłać ciągle, więc to...
Tak, trzeba. No. Są różne metody operacji tych tętniaków. Cały czas funkcjonują operacje klasyczne. Są to operacje na otwarto. Operacje, które polegają na tym, że musimy wypreparować takiego tętniaka, wyciąć go i zastąpić to naczynie sztucznym naczyniem. Naczyniem najczęściej poliestrowym. Jest to materiał sztuczny, który wszczepiamy w nasz organizm. I tak już jest od dawna. Natomiast przełom w operacjach tętniaka to były lata 80., 90., kiedy rozpoczęto pracę nad stworzeniem nowych, mniej inwazyjnych metod leczenia. I w tej chwili te mało inwazyjne, albo mniej inwazyjne może bardziej, metody leczenia coraz bardziej są popularne, w Polsce również. Są to metody, tak, zgadza się, droższe, ale dużo bezpieczniejsze dla pacjenta. Jeśli chodzi o te metody, to mówimy o wszczepieniu stent graftów. Stent grafty są to protezy naczyniowe, które wprowadzamy z odmiennych miejsc, czyli najczęściej z tętnic, z dostępu przez tętnice udowe, wprowadzamy do aorty taką rurkę, czyli ten stent graft, który rozprężamy wewnątrz tętniaka i krew płynie właśnie środkiem takiej rurki, tym stent graftem. Są to operacje, które możemy wykonywać bez znieczulenia ogólnego. Najczęściej wykonujemy je w znieczuleniu w kręgosłup podpajęczynówkowym. Taki pacjent, jest na tyle mało inwazyjny zabieg, że pacjent na drugi, trzeci dzień maksymalnie wychodzi do domu.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o tak zwane przyjęcie się tej dodatkowej rurki wewnątrz tętnicy?
nie mamy problemu z wgajaniem. Zawsze oczywiście w chirurgii naczyniowej problemem stanowią zakażenia i zakażenia przebiegają bardzo dramatycznie. Natomiast częstość zakażeń jest bardzo niewielka na szczęście i tutaj jakby nie mamy problemu z tym.
A czy kwestia dopasowania, bo to się robi na wymiar, to pod każdego pacjenta trzeba zrobić specjalną, oddzielną rurkę.
Oczywiście, to musimy zacząć w ogóle od tej diagnostyki. Początkową tą diagnostyką, którą się posiłkujemy, jest ultrasonografia, ponieważ jest to badanie nieinwazyjne i możemy je wielokrotnie powtarzać. I w sytuacji, gdy średnica takiego tętniaka kwalifikuje się już do leczenia operacyjnego, wtedy rozszerzamy tą diagnostykę. Rozszerzamy tą diagnostykę o badania kontrastowe. Najczęściej wykonujemy tomografię, angiotomografię bądź angiorezonans. Są to badania, które nam obrazują dokładnie już anatomię naczyń człowieka, anatomię całej aorty, tętnic biodrowych, tętnic udowych. I na podstawie tomografii możemy wymierzyć, jaki stengraf jest nam potrzebny. I faktycznie musimy taki stengraf konkretnie do danego pacjenta zamówić i wszczepić danemu pacjentowi.
Bywa, że taka cena tego stengraftu to jest cena samochodu takiej średniej klasy czasem.
Średniej klasy, zdecydowanie tak.
Więc to jest drogie leczenie, ale jest refundowane przez NFZ.
Tak, jest refundowane przez NFZ i o ile wcześniej, parę lat temu jeszcze były pewne ograniczenia a propos NFZ-u, natomiast w tej chwili takich ograniczeń już nie mamy i u wszystkich pacjentów, którzy kwalifikują się do wszczepienia stengraftu, możemy taki stengraft wszczepić.
W Państwa klinice jak dużo takich operacji się odbywa?
Kilkadziesiąt rocznie. Na przykład wczoraj wszczepiliśmy 3 stengrafty, w piątek też 3.
Jakie to są osoby? Wszystko powyżej 60 roku życia? Czy są młodsze też? Zdarzają się?
Rzadko kiedy są to osoby młodsze. Zdarzają się, ale rzadko kiedy. Natomiast są... Tak, jest to najczęściej jednak wiek średnia 65-70 lat.
A jeśli chodzi o skuteczność takiego leczenia?
Jest bardzo skuteczna, z tym tylko, że takich pacjentów musimy dalej monitorować. Wszczepienie stengraftu jest procedurą mało inwazyjną, gdzie tak jak powiedziałem, taki pacjent na drugi, trzeci dzień już jest w domu. Natomiast musimy go monitorować raz na pół roku, raz do roku musimy wykonywać badania ultrasonograficzne, badania tomograficzne, ponieważ jak każda metoda, te też metody mają pewne swoje minusy. Te tętniaki też nadal mogą się mimo wszystko rozrastać w innych okolicach i wtedy może dochodzić do pewnego takiego przecieku między ścianą aorty a stengraftem. I wtedy też musimy interweniować. Dlatego tacy pacjenci są zawsze pod naszą kontrolą.
A jeśli wszystko przebiega prawidłowo, to co się dzieje z tym nadmiarem tej aorty, która powstała w trakcie rozwarstwiania i narastania? Jak się wstawi tę rurkę w środek, czyli ten stentgraft, to wchłania się? Co się z tym dzieje?
Ta aorta pozostaje. Ten tętniak pozostaje, tylko zostaje on wyłączony z przepływu krwi. A więc w tym tętniaku ta krew, która pozostała w nim, w tym tętniaku, ona ulega wykrzepnięciu i taki tętniak się obkurcza. On zmniejsza powolutku swoje wymiary, ulega zwłóknieniu.
A jeśli chodzi o zachowania takiego pacjenta po operacji, czy on ma ograniczenia ruchowe, wysiłek i tak dalej?
Nie. Taki pacjent wraca do normalnego życia, do normalnej aktywności fizycznej.
Czyli w zasadzie tak jakby był przed powstaniem takiego tętniaka. No to za chwilę powiemy o innych lokalizacjach i też o sposobach leczenia.